Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
A zgodnie z obietnicą w naszym studiu dzisiaj redaktor Ania Popek. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry Ewo, witam bardzo serdecznie wszystkich
święta,
słuchaczy.
Święta i po świętach.
Tak, ja mam postanowienia zawsze, oczywiście wiadomo jakie. Jak już dojem te wszystkie serniki i pasztety, to mówię, dobrze, koniec, na wiosnę się odchudzamy. Pasztet robiłam własnoręcznie w tym roku i wyszedł pyszny.
Z gęsi, z zająca?
Nie. Na targu mam taką panią, która mi dodaje, daje różne rodzaje mięsa, sama przygotowuje proporcje. Mówi, pani Aniu, wystarczy ugotować, zemleć to wszystko, upiec i jest gotowe. I tak rzeczywiście zrobiłam. Pyszny. Ważne, żeby był wilgotny, żeby skórka była chrupiąca i jakiś taki smaczek, więc dodałam dla smaku grzybów. Bardzo lubię grzyby suszone.
Aż tutaj zapachniało. A mamy piątek.
A, przepraszam.
W oktawie Wielkanocy, można. Więc wszystko można, po prostu szalejemy.
Rzeczywiście.
Świętujemy zmartwychwstanie.
O, właśnie, alleluja.
Alleluja. A powiedz mi proszę, który dzień liturgii, a może świąt, a może w ogóle finał Wielkiej Nocy był dla ciebie taki najbliższy?
Ja byłam w tym roku na nabożeństwie wielkopiątkowym w katedrze świętego Jana na Starym Mieście, tu w Warszawie. I tam ta ceremonia, ten taki moment wynoszenia Pana Jezusa, składania Pana Jezusa do grobu, kiedy rzeczywiście takie surowe twarze ludzi w skupieniu, przedstawiciele różnych grup, bo tam szło i Towarzystwo Sarmackie, i damy orderu, damy maltańskie szły, więc to rzeczywiście w tych czarnych koronkach, tak całe zakryte, to wyglądało jakoś nie dzisiejszo, nietypowo zupełnie, ale dzięki temu właśnie zwracało uwagę na taką uroczystą chwilę i na wyjątkowość tego momentu. I bardzo lubię Wielką Sobotę, dlatego że to jest taki czas zawieszony pomiędzy śmiercią a życiem, gdzie wszystko się jeszcze może zdarzyć i że to jest taki moment, kiedy na wszystko mamy wpływ, prawda? Tak się wydaje przynajmniej. No, zaczyna się to w domu od sprzątania u mnie, bo zawsze kończę jakieś porządki, ale myślę sobie właśnie porządek to jest to, na co mamy wpływ. Na co mamy wpływ i co możemy zrobić. A poza tym bez posprzątanego domu to święta, to nie są święta moim zdaniem. No i też sobota to czas potraw, a wiadomo, że potrawy, stół, one gromadzą ludzi i dla każdego na różnym poziomie komunikuje się Pan Bóg. No niektórzy, dla niektórych są to te jajka, symbol życia, dla niektórych to jest rozmowa z ludźmi, dla niektórych przeżycie mistyczne, ale zaczyna się od stołu, od takiego wspólnego spotkania przy czymś smacznym, dobrym i ważnym i potem to już idzie. Więc sobota dla mnie jest takim pięknym dniem, jeszcze nabożeństwo wielkosobotnie też jest piękne. A w niedzielę nie
chociaż zdążyłam. Długie. Moje dzieci zawsze pytają, oj, to jest to najdłuższe. To jest to najdłuższe. No dobrze, to kto idzie, kto zostaje.
No tak, to prawda. To prawda, nie zawsze tak się uda w całości wziąć udział w nim, ale staram się. A jeżeli chodzi o rezurekcję, to co roku zasypiam niestety. O, to jest tak, że no, przyznaję się, tutaj wiem, że to takie miejsce, żeby się przyznać, ale za to potem idę w południe i też mi się wydaje, że to jest tak, że dobrze spotkać się i widzi się ludzi, te uśmiechnięte twarze już tak, wszyscy są jakby po drugiej stronie.
No, ale piękna jest ta liturgia. Ja potem trochę żałuję, że tak szybko to mija.
Tak.
Przeżywa się ten Wielki Piątek, prawda?
Tak. Ja myślę, że to mogłoby być, no, może raz w miesiącu to przesada, ale rzeczywiście to są takie święta, w których trzeba brać udział właśnie od początku do końca. Prawda? Bo my się koncentrujemy na tym, na rezurekcji, na śniadaniu, ale to całe przygotowanie, Triduum Paschalne, czy cały w ogóle Wielki Tydzień, to już jest to świętowanie. I mi się to podoba, że katolicy, oni tak robią między pracą a obowiązkami, gdzieś tam wymykają się szybko, żeby zdążyć na nabożeństwo, pędzą do tej spowiedzi. Podoba mi się to, że to jest tak trochę, no nie powiem w ukryciu, bo przecież to wszystko jest oficjalne i jawne, ale że musimy dołożyć więcej starań niż zwykle i pogodzić te nasze obowiązki tak z tymi świątecznymi.
A byłaś w Ziemi Świętej?
Byłam. Byłam dwukrotnie. I w ogóle nie byłam jeszcze na tej wystawie, która jest pod Świątynią Opatrzności Bożej, a podobno trzeba to zobaczyć, bo ostatnio ktoś mówił mi, że dopiero tam na tej wystawie zrozumiał, że jak to topograficznie wyglądało, że kiedyś Golgota to była górka i miejsce, gdzie złożono Pana Jezusa do grobu, też było wzniesieniem, a pomiędzy była taka dolinka, która jest opisana. Natomiast teraz jest to wszystko wyrównane, bo po zburzeniu świątyni w 70 roku ten gruz cały został usypany właśnie w tej okolicy, żeby wyrównać. Więc historycznie jest to dobrze zobaczyć. A poza tym, tak mi się wydaje, no może tak ja jeszcze cofam się pamięcią do czasów, kiedy byłam dzieckiem i młodą osobą, ale dla mnie to wszystko było takie opowieści bajkowe. Całe to zmartwychwstanie, Pan Bóg, jakaś postać historyczna albo może nie, a to naprawdę się działo. I ta wystawa pokazuje, że to naprawdę się działo. I ja czytam dużo Biblii ostatnio i świetną książkę ojca Adama Szustaka, pod tytułem Straszna książka i on opisuje właśnie Stary Testament i interpretuje go ciekawie. I
ale tam się leli, co?
Tak, ale to są prawdziwe rzeczy. To jest wszystko prawda.
To jest każda taka historia, to jest na dobry film, prawda? Sensacyjny.
Tak.
Bo to pięknie ktoś zrobił.
Tak, to prawda. Właśnie bez, tylko nie mógłby powiedzieć, że inspirowane Biblią, bo wtedy by się nie obejrzało. Niestety takie mamy czasy.
Tak,
prawda?
Tak.
Jakby powiedział, że inspirowany manuskryptem średniowiecznym albo jakąś masońską księgą, to i owszem, ale jak Biblią, to od razu zostanie zaklasyfikowany jako film dla niszowy.
O mój Boże, jakby jeszcze było źle mówione na temat narodu wybranego, no nie wiem. No. Nie wiem, czy by przeszło, naprawdę.
Nie przeszło.
Zaczynam się martwić.
Nie, chyba lepiej tak. W każdym razie, trzeba czytać Biblię. Tak mi się zdaje, że to są takie skarbnice wiedzy i pobudza wyobraźnię tak pięknie. Biblia. I w ogóle, jak tak myślę sobie, że zobaczcie, 2000 lat cywilizacji, nauki, rozwoju, psychologii, a i tak wracamy w tej Biblii, znaczy właściwie Biblia opisała to już wszystko. I relacje między ludźmi, i własną taką kreowanie siebie, czy po prostu stwarzanie siebie, czy odnajdywanie siebie, swojej roli w świecie, to jest już opisane. I myślę, że te metafory, czy obrazy zostały pięknie wybrane, bo one pozwalają nam odnieść się do każdego aspektu naszego życia. Ja o tej Judycie ostatnio mówiłam, ale
tak.
Nie, ale, no, ale wiele.
Ilekroć widzę kobietę teraz z gołymi stopami.
Tak.
Piękne pedikisz od razu.
Tak,
przypomina mi się nasza rozmowa, tak.
Ale zobacz, teraz ostatnio słyszałam, że izraelscy naukowcy odkryli w okolicy Sodomy, znaczy biblijnej, miejsca, kiedy była biblijna Sodoma, potężne jaskinie solne. A jak wiemy, tam żona Lota odwróciła się i została zamieniona w słup soli. Czyli coś takiego musiało być, przecież wtedy nie wiedziano, że te jaskinie solne są, albo może właśnie coś takiego się wydarzyło, że ona tam wpadła, odnaleziono ją po 100 latach i była skamieniałą, po prostu posągiem skamieniałym solnym. Chodzi o to, że to, co opisane jest w Biblii, to jest prawda i znajdują się potwierdzenia w różnych obszarach, nie tylko takich teologicznych, ale właśnie geograficznych, czy naukowych, czy
nie rozumiałam, kiedy teologowie mówią, trzeba tam pojechać, bo wtedy zrozumie się i będzie się nazywało to miejsce Piątą Ewangelią.
O, tak, ale dobrze jest pojechać z mądrym księdzem. To znaczy, ja byłam chyba tam sama z rodziną, tylko z córkami, z mamą, z ciocią. No i zwiedzałyśmy oczywiście z takim zachwytem cielęcym, że tak powiem. Patrzyłyśmy, przeżywałyśmy, to wszystko było takie bardzo dla nas.
I które miejsce zapisało się najbardziej?
Grób. Grób Pana Jezusa.
A tam go nie ma.
Tak? A tam go nie ma, tak. A tam go, grób pusty.
I Bogu dzięki.
Tak, i ten kamień, na którym obmywano jego zwłoki, też leży i też można uklęknąć, ucałować. I widać, że to jest tak duże, jak duży jest człowiek leżący, długi, więc... To
i tam
można...
wyżej chyba jest grób Adama. Tak,
tak,
kojarzę,
tak.
O Ewie chyba tam nie usłyszałam niestety.
Nie,
Ewie. Prawda?
O Ewie musimy mieć historię napisać.
Tak, napisać. Ostatnio obiecałyśmy radiosłuchaczom, że powiemy o niezwykłej kobiecie. Bardzo silnej, utalentowanej, ale też troszeczkę tajemniczej. I ona nie miała beztroskiego dzieciństwa, jak tak zaczęłam czytać
o niej. Nie, bo przecież rodzice ją odumarli. Kazimiera Iłakowiczówna. Właściwie to nawet samo już jej pochodzenie było troszkę skandalizujące, gdyż ona
z
była...
Z nieprawego łoża.
Z nieprawego łoża. Ona była wnuczką Tomasza Zana, czyli przyjaciela Adama Mickiewicza. Syn Tomasza Zana miał właśnie kochankę, można tak powiedzieć. I z tą kochanką miał dziecko, miał Iłę, Kazimierę Iłakowiczówną.
Ona się dowiedziała szybko, że to był jej ojciec?
Nie. Czy to, że ojciec był, tak, to ona wiedziała, natomiast że była wnuczką tego Zana, to chyba dopiero później przyszło do świadomości i ona potem napisała właśnie gdzieś w jakimś wierszu, bo ona bardzo taka subtelna, inteligentna była, że jakby niosła ten ciężar ze sobą, że ona jest wnuczką tego Zana i jest wnuczką z nieślubnego łoża, że to był taki dysonans i to nie uchodziło w tamtych czasach. W związku z tym, że mama jakoś umarła wcześniej, tak sobie
przypominam. Tak, ciotka ją wychowywała.
Ciotka, ona pojechała na inflanty i to była bardzo zamożna rodzina, arystokratyczna. I tam rzeczywiście miała cudowne dzieciństwo stworzone, bo ta mama przybrana to była wybitna zupełnie postać i uczyła ją, edukowała, kochała przede wszystkim bardzo. Ale Iłakowiczówna opisuje w swojej książce, to jest proza Kazimiera Iłakowiczówny w tej książce właśnie opisuje, jaki ona bunt przeżyła przeciwko tej mamie. I tak myślałam sobie, że każda z nas, każda z dziewcząt, młodych kobiet ma taki bunt wobec matki. One się różnie kończą. Czy właśnie postępujemy odwrotnie niż mama, czy staramy się uciec z domu, czy wręcz akceptujemy wszystko, co ona mówi, a w głębi duszy jej nie lubimy, nienawidzimy, prawda? Różne są te formy buntu i chyba...
Ale ona buntowała się przeciwko swojej mamie biologicznej, która zmarła,
przeciwko tej przybranej. Przeciwko tej ciotce, tak. I w końcu wyjechała, opuściła dom, wyjechała do Anglii i też dlatego tak świetnie mówiła w różnych językach, bo ona po prostu
zdecydowała się. Węgierski, angielski, tak, francuski.
Niemiecki też, bo miała chyba nianię, która była Niemką, czy z pochodzenia Niemką i świetnie właśnie po niemiecku mówiła. Więc wykształcona bardzo.
Dziewczyna,
tak,
bardzo.
Tak, ale też oczytana. I w ogóle tak myślę, że teraz ten spór wokół edukacji jest, prawda? Strajk nauczycieli jakoś obnażył pewne rzeczy. Dzisiaj słuchałam bardzo ciekawej wypowiedzi pana profesora, który mówił, że właściwie w tym całym sporze nie chodzi o to, żeby najlepsi zostali, tylko żeby najgorsi odeszli. Bo przecież wiemy też, że wielu nauczycieli, no, wykonuje ten zawód z przymusu, czy z niechęci, czy po prostu dlatego, że nic innego im się nie trafiło.
Niektórzy z nich nawet przyznają, że za dziećmi nie przepadają.
Tak, niektórzy właśnie nawet tak mówią, co to, ojej, to aż
na
strasznie.
Naszej antenie w audycji wychowywać, ale jak pani Joanna Białobrzeska, która jest zresztą założycielką szkoły, gimnazjum, przedszkola, powiedziała na naszej antenie, że kochani, jeżeli czujecie, że to powołanie się wypaliło, a to ma być niestety tylko i wyłącznie zawód z powołaniem, odejdźcie sami, bo krzywdzicie siebie i tego młodego człowieka.
No, ale który z nauczycieli będzie miał taką odwagę? Raz, żeby przyznać się przed sobą, że mu się coś wypaliło i że idzie złą drogą, a zawrócić z jednej z drogi to jest jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu. A dwa, że to wymaga też przebranżowienia się, prawda? Nauczenia się czegoś nowego, czy podjęcia innej zupełnie pracy.
Byłam zaskoczona. Dzisiaj dzieci tutaj z Władysława IV były na galowo ubrane, szły z kwiatami. Nie wiem, czy to jest zakończenie roku gimnazjum, czy nie gimnazjum, czy liceum. No nie, wiem. A propos właśnie szkoły.
A propos szkoły. I one, ja wracam do Iłakowiczówny, bo to przecież też nie były takie łatwe czasy. No różne szkoły były, Polska pod zaborami. A one były tak wykształcone, tak wyedukowane, te dziewczyny. I to naprawdę w różnych aspektach, bo języki to jedno, literatura to drugie, ale też elegancja, strój, dobre maniery. To po prostu było wpajane od dzieciństwa, że trzeba się rozwijać.
Jak widzimy tam te zdjęcia, prawda?
Ja mam przyniosłam książkę.
Piękne płaszcze.
Tak, pięknie. Ja przyniosłam dzisiaj książkę taką.
No to nie jest nowelka.
Nie, ale nie, to skończmy Iłakowiczówny. Tylko jeszcze chcę powiedzieć, że ona napisała piękną bajkę, baśń o królewiczu Laficzaniu, żołnierzu Soju i dziewczynce Kio. I to była taka metafora właściwie rewolucji, bo ona pisała ją podczas rewolucji bolszewickiej, będąc w Petersburgu. I oni siedzieli wszyscy ci Polacy i różni tacy, którzy pouciekali przed niebezpieczeństwem, siedzieli w takiej willi pod Petersburgiem i tam... Oni, no nie wiedzieli, co robić wieczorami. To ona pisała w odcinkach tą bajkę. To była bardzo ładna bajka i tam śmiesznie ona właśnie zobrazowała tę rewolucję, bo to była w jej bajce, to była rewolucja, czyli powstanie kucharzy przeciwko koniuszym. Czyli koniusze to byli ci, którzy dotąd to mieli władzę, a teraz kucharze to byli ci inni. No i pokazywała doskonale ten mechanizm, że teraz wszyscy ci, którzy byli związani z jedzeniem, to rośli, byli awansowani, obejmowali urzędy, brzuchy im puchły od tego nadmiaru bogactwa, cała reszta po prostu biedniała. Natomiast w związku z tym, że była to również walka ideologiczna, a przecież walka ideologiczna ciągle trwa, to nie wolno było używać słowa koń, dlatego że oni byli przeciwko koniuszym. Mało tego, nie wolno było tego konia zatrudniać w żaden sposób do pracy i tak dalej, no, ale jednak życie miało swoje prawa i te konie były potrzebne, żeby pracować gdzieś na roli, czy coś budować, czy coś ciągnąć, czy cokolwiek. Więc obchodzono to w ten sposób, że mimo zakazu używania koni. Konie były używane, ale nazywano je wołami, albo jagniętami, albo inaczej, czyli nomenklatura się zmieniała. No i oczywiście łapy wyszły grubym strumieniem, no bo trzeba było tych urzędników, którzy widząc konia pisali wół, no to trzeba było opłacić. Więc słuchajcie, czasy się po prostu nie zmieniają, tylko zmieniają się nazwy i ideologie. Ślicznie opisała, ale ta bajka jest właśnie bardzo piękna, że kiedy opisuje to różne, takie dochodzenie właśnie do siły, do władzy, takiej szlachetnego, dobrego człowieka, tego królewicza, I pokazane jest, że trzeba zejść najpierw w ostatni krąg takiego jakby upokorzenia, pokory, wybaczenia światu, sobie, ludziom, żeby móc zacząć się na nowo uśmiechać i budować dobry świat. I ta bajka, ona nie jest długa, pisana pięknym językiem. Jeżeli państwo znajdą tą bajkę Kazimiery Iłakowiczówny, to przeczytajcie ją, czy sobie, czy waszym dzieciom.
Ona jest właśnie w kanonie lektur, nie mogę sobie przypomnieć. Ja wiem, że
chyba tej bajki nie ma. Ja studiowałam polonistykę i myśmy w ogóle się nawet nie zająknęli nad Iłakowiczówną. Może to trzeba było zrobić samemu w ramach takich zadań własnych, ale ja nie pamiętam, żeby nas zachęcano do Iłakowiczówny, a teraz żałuję, bo pięknie pisze. I jeszcze jedno, ona była sekretarzem Piłsudskiego.
No właśnie.
Sekretarzem, nie sekretarką. I to bardzo podkreślano zawsze, bo Piłsudski zażyczył sobie, żeby ona pracowała razem z nim, kiedy został naczelnikiem. Znał ją niedługo. Spotkali się kilka razy w takim mieszkaniu na szlaku w Krakowie, ale on ją zapamiętał właśnie, że jest błyskotliwa, a przy tym bardzo skromna i że zna te języki i że ma taką umiejętność łagodzenia pewnych rzeczy.
Czyli darzył ją zaufanie.
Tak. I to naprawdę wielkim, bo ona nie chciała przyjąć tej roli. Uważała, że się tego nie nadaje. nadaje, że jest
potem
taka...
Potem znalazłam cytat, że napisała: kocham się platonicznie w marszałku Piłsudskim.
Tak, tak, tak.
I nie oczekuję niczego od niego, wystarczy, że jestem u jego boku, bo to ważna postać.
Tak, tak było. Ona pracowała z nim rzeczywiście pokój w pokój, ale czasami się całymi miesiącami nie widzieli, ale kiedy tam raz przyszedł ją odwiedzić, już później była 10 czy 11, ona coś odpisywała, bo ona odpisywała, miała zadanie odpisywać na listy różnych ludzi, którzy zostali dotknięci przez los, czy z powodu biedy, czy niesprawiedliwości, czy źle osób wydanego wyroku, czy czegokolwiek, czy nie wiem, rany poniesione w I wojnie światowej, nie mogły się zabliźnić, bo po prostu z różnych względów. I ona odpisywała i zawsze znajdywała tysiące powodów, żeby wytłumaczyć, żeby usprawiedliwić, żeby pomóc. I mówi zawsze, jak do marszałka trafiła, to on oddawał swoje ostatnie pieniądze, honoraria za artykuły, jakieś datki, bo przecież ludzie do niego też przychodzili, dawali mu różne przedmioty czy pieniądze. On zawsze odsyłał tym najbardziej potrzebującym. I opisała też taką sytuację, że któregoś razu marszałek powiedział, żeby zamieściła w jakiejś gazecie tekst przez niego napisany. I zapytała, za ile, a on taką rzucił zupełnie absurdalną kwotę, nie wiem, kilka tysięcy złotych. Ale ona potraktowała to zupełnie poważnie i tą kwotę przedstawiła jakiejś redakcji, a redakcja po dłuższym namyśle powiedziała: dobrze, wydrukuj za takie pieniądze. I ona przyszła, przyniosła te pieniądze marszałkowi. A on mówi: a co to jest? A on mówi: no takie honorarium pan marszałek zażyczył sobie. A on mówi: dziecko,
ja tak rzuciłem.
Ja tak rzuciłem, w ogóle to nie miało być, ale to w takim razie przekaż to tym, którzy proszą o pomoc. I ona co do grosza się rozliczyła i przekazała te pieniądze z honorarium, tak, innym. Ona zresztą pisała, że on bardzo skromnie żył ku utrapieniu swojej żony, Aleksandry Szczerbińskiej, bo rzeczywiście czasem nie mieli na podstawowe rzeczy. A on miał taki etos jednak przywódcy, że przywódca nie może mieć lepiej, nie może płacić się w dostatku.
On służył.
On służył, tak, tak. Tak samo jak Walery Sławek, który wyszedł z Urzędu Rady Ministrów z jedną walizką, z tą, z którą przyszedł. Tak teraz myślę, jak ludzie podchodzą do zawodów wykonywanych i do różnych powinności. Przede wszystkim chcą zarobić. Ja wiem, taki jest świat. Ale też świat zmieniają tylko ideowcy, nie ci, którzy chcą zarobić pieniądze. No i to właśnie wracałem do Iwony. Ale jeszcze powiem, bo też nie miała łatwo, bo to była kobieta w męskim środowisku przecież. Przyszła do Urzędu Rady Ministrów.
Ale tak, wierząca, praktykująca, ale z drugiej strony na pewno miała taką nić feministki, prawda?
Tak, ona przychodziła, tak. Na przykład wynajmowała pokoje. No i przychodziła i panie pytały, jakie ma poglądy, bo panie mające te pokoje do wynajęcia, bo na przykład nie życzyłby sobie zwolenników Piłsudskiego albo przeciwników. I ona... Mimo, że trafiała na przykład na swoich, jakby odpowiednik taki ideologiczny swój, czyli powiedzmy, że pani wynajmująca była zwolennikiem Piłsudskiego i ona też, to ona jednak była taka zadziorna. Mówiła: dlaczego pani w ogóle o to pyta? Przecież jestem wolnym obywatelem, mogę myśleć, co chcę i nie będę tutaj się pani tłumaczyła z moich poglądów. Chociaż wiedziała, że wystarczyło powiedzieć miłe słowo o marszałku, a miałabym niższy czynsz, miałaby lepsze traktowanie i jakieś tam jeszcze wygody.
Ale to miała zadziora, tak?
Zadziora też takie poczucie sprawiedliwości, że dobrze, jestem obywatelem i to jest przede wszystkim ważne, a nie to, jakie mam poglądy. Ale wracając do tych męskich relacji damsko-męskich, oczywiście traktowano ją początkowo z przymrużeniem oka, no bo sekretarz w spódnicy, co to ona w ogóle chce. No i ona musiała sobie wyrobić jednak to takie...
Autorytet
i szacunek, więc oczywiście pracowała dużo i pisała te wszystkie listy i bardzo pięknie. No ale, ale nie zawsze to przynosiło efekt i ona takie miała wspomnienia i w każdym wspomnieniu na koniec były 2-3 zdania przeznaczone dla swoich siostrzenic, jako takie memento, taki rodzaj rady życiowej, którą młoda dziewczyna powinna znać, zanim wejdzie w dorosłe życie. I Łakowiczowna pisała tak: pamiętaj, że jeżeli są zawsze jakieś takie skomplikowane sytuacje, to są dwie rzeczy, które trzeba robić. Mieć wiarę i trzymać fason. I iść do przodu. Miej wiarę i trzymaj...
honoratka.
Naprawdę. Świetna. I trzymaj fason. Ale z tym fasonem to jest bardzo mądra sprawa, bo my często wchodzimy w takie relacje jakieś emocjonalne, prawda? Ktoś nas obrazi, ktoś się do nas brzydko odezwie, jakiś mobbing nas spotka.
I wszyscy to widzą.
I wszyscy to widzą. My się dąsamy, obrażamy, kłócimy, opowiadamy o tym wszystkim. Ale dlaczego trzeba ten fason trzymać? Dlatego, że to jest naprawdę bardzo silna broń. Człowiek z fasonem to jest ktoś, kto ma siłę. Jest takie powiedzenie: na pochyłe drzewo każda koza skacze, prawda? I to dokładnie jest o tym, że jeżeli spotyka cię ciężar, jakiś przykrość, nieszczęście albo niesprawiedliwość, to jest taka naturalna potrzeba w człowieku, albo po prostu człowiek taki jest, że się przygarbia, skłania ku ziemi, jest taki biedny, taki domaga się litości.
A tu pierś do przodu.
Tak, tak? Ale wtedy taka właśnie postawa sprawia, że jeszcze bardziej na wszystkie nieszczęścia na niego spadają. A tu właśnie pierś do przodu i tak dalej. I jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, bo ja dzisiaj przyniosłam drugą książkę. Julia Pańków i Lidia Pańków, kreatorki, kobiety, które zmieniły polski styl życia. Dużo tam państwu o tym mówić nie będę. Tutaj są wymienione i znakomita pani architekt, i znakomita pani designer, i kreatorka mody, Jadwiga Grabowska, ale jest też... opisana kobieta, która kryła się przez wiele lat pod pseudonimem Jan Kamyczek. Wiesz, Ewa, kto to był Jan Kamyczek?
Jan no, Kamyczek, jestem ciekawa.
Jan Kamyczek to była osoba, która pisała w przekroju przez całe lata taki poradnik Savoir Vivre. I ludzie to czytali, pisali do tego pana Jana Kamyczka, nie wiedząc, że to jest i Janina Iwchorska list, żeby poradzić w sprawach sercowych także. I kiedyś napisała list pewna kobieta, która była mobbingowana w pracy. To były lata 60. Jeszcze nikt nie znał słowa mobbing, no ale, przeczytam, jeżeli mogę. Mam chwilkę.
Bardzo proszę.
To taki jest właśnie tutaj. Pisały pracowniczki dużego zakładu. I uwaga, cytat. Sekretarz jest młody i jest magisterem praw. Zachowuje się w sposób arogancki. Służbowy, to znaczy, że traktuje nas jak swoją służbę. Rzadko tylko mówi nam dzień dobry. Gdy jednej z nas nie ma w pokoju, pyta, gdzie jest ta? Wskazując brodą lub ręką na jej biurko. I tak dalej. Zamieść to proszę w książce, może to na niego wpłynie. No i Kamyczek, czyli pani Janina Iwchorska napisała. Ja radzę strategię damy. Wątpię, czy tylko same pracownice mogą wpłynąć na sposób zachowania tego pana. Ale jest pewien sposób zachowania kobiety, który skłania mężczyzn do grzeczności, także sami się nie opamiętują, kiedy zamieniają się w baranki. Aha, także sami się nie orientują, kiedy zamieniają się w baranki. Sposób ten trudno opisać, ale polega w skrócie na stosowaniu doskonałych manier w połączeniu z wielką rezerwą i z rzeczowością. Żadnych nauczek ani obrażonych min. Olimpijski spokój, postawa fachowej urzędniczki, eleganckie bluzki, porządne fryzury, nie reagować na dowcipy, wszystko to w końcu wyda owoc. Tak sobie myślę, pani Iwchorska była urodzona we Lwowie, też była wszechstronnie wykształcona i Akademia Sztuk Pięknych i romanistyka, także znała życie
taki
od podszewki.
Coach, naprawdę.
Coach, ale jakie zobacz, Ewa, jakie to jest proste, bo rzeczywiście my się wdając w te takie obrażania, w te takie przepychanki, tracimy trochę własną godność i skuteczność tym samym.
A ta prosta... I siłę ktoś nam odbiera, prawda?
Tak, a ta porządne, tak, porządne bluzki, porządne fryzury. To jest podstawa, bo rozczochrana kobieta, ona dobrze wygląda w łóżku, ale nie wygląda dobrze poza nim i traci autorytet. I ja też wiem ze swojej pracy, że czasem mogę być ładnie ubrana, dobrze przygotowana merytorycznie, ale niech no mi odstaje jakiś jeden włos na antenie. To nikt nie będzie myślał o tym, co ja mówię, tylko wszyscy patrzą, że o, nie uczesała się dzisiaj, za późno wstała. Naprawdę, no tak to jest, tak działa oko ludzkie i działa mózg, więc jak mamy takiego, słuchajcie, szefa, który nam dopieka, to im bardziej będziemy eleganckie, tym bardziej będziemy miały nad nim władzę i postawimy te relacje we właściwym
czyli
miejscu.
Czyli szacunek do siebie
tak.
Sprawia, że ktoś też będzie nas szanował.
Tak, ale ten szacunek do siebie się wyraża właśnie w tym, to nie, wiesz, no można sobie mówić 100 razy mam szacunek do siebie, no ale szacunek do siebie polega na tym, że znajdę czas, żeby się uczesać, że poświęcę trochę uwagi na to, żeby wybrać dobry strój, który doda mi powagi czy jakiejś takiej autorytetu, że się przygotuję do swojego zadania, które mam do zrobienia, że nie będę latała z oszalałym wzrokiem i mówiła, ja nie wiem, na pytanie szefa, tylko będę wiedzieć, a nawet jak nie wiem, to w sposób opanowany jestem w stanie powiedzieć, sprawdzę, dopytam, za chwilkę przyjdę z odpowiedzią. Więc to chyba są takie porady ponadczasowe, które na pewno się każdej z nas przydadzą. No i ta książka zawiera takie też opisy, życiorysy kobiet, które musiały z różnych wyjść domów czy miejsc, a jednak wpłynęły na nasze życie, na estetykę, na nasz krajobraz, bo nie tylko moda czy taki design wnętrza, ale także architektura, to były świetne kobiety. No mogę przeczytać kilka nazwisk na przykład. Barbara Brukalska, architektka życia. Zofia Chomentowska, eksplorerka, to była podróżniczka. Dyktatorka, to jest o Jadwidze Grabowskiej, która była szefową mody polskiej. Ona podobno słynęła z tego, że była bardzo surowa dla modelek też, ale świetnie wiedziała, czego chce i jak osiągnąć efekt. Miała zresztą...
Czyli my też mieliśmy swojego Vogue'a i znacznie wcześniej, tak?
Tak, tak. Pani od dobrych manier to właśnie Janina Iwchorska. Artystka z tajemnicą Danuta Konwicka. To była żona Konwickiego. Podobno po jej śmierci Konwicki już nie napisał nic istotnego. Tak bardzo byli zżyci, byli bardzo długo małżeństwem.
Znowu powtarza się, że za sukcesem mężczyzny stoi
tak,
kobieta.
Tak, oni
mądra,
byli,
oczywiście
tak,
mądra.
Mądra, dobra kobieta. Demokratyczny design to była Teresa Kruszewska. Fotobojowniczka Julia Pirot. Ona we Francji była podczas wojny, dlatego takie nazwisko. Imperatorka Zofia Szydłowska, no i żelazna dama o miękkim sercu, czyli Ksymena Zaniewska. To pani kostiumograf, która też w telewizji pracowała i wiele osób stworzyła garderobą, stworzyła postaci, więc to wszystko się tak wiąże. Polecam tę książkę, ja będę ją czytać, bo na razie zaczęłam od tego rozdziału o Iwchorskiej, ale kolejne też będę miała na względzie, bo to słuchajcie, panie, nie wiem, czy panie nas słuchają, ale to właśnie nas wzmacnia, wiedza i umiejętność poruszania się w życiu, a to wszystko zaczyna się od słowa.
No dobrze, szkoda, że już musimy kończyć. Naprawdę za moment już? Wiadomości Radia Warszawa, tak. O, bardzo no serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
Do usłyszenia z przyjemnością.
Ania
Popek
była dzisiaj naszym
tak,
gościem.
Dziękuję państwu.
Piątek. Plany na majówkę?
Może pojadę z córką właśnie na parę dni nad morze. A może...
To dobrze, to pomaga, ale tak. Alergia, ojejku.
O tak, alergia właśnie, prawda? Tak, trzeba się przewietrzyć porządnie. Albo nad jakąś wodę, woda wielka i czysta, to zawsze coś, co dobrze kojąco działa na
wielka
człowieka.
Wielka i czysta. Dziękuję,
tak, dziękuję serdecznie.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.